Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, witam. Dzień dobry, doktor Elżbieta Zubrzycka na stanowisku, jak zawsze w piątek o tej porze, uśmiechnięta, ale to nie dlatego, pani doktor, że my o tym szczęściu tyle mówiłyśmy tydzień temu, to po prostu taka pani cecha charakteru, tak? Optymizm.
No, nie wiem, ja myślę, że jednak to rozmawianie co tydzień o dobrych rzeczach, ja się bardzo dużo uczę i no, jakby też no, wchłaniam te wszystkie informacje, które czytam i które państwu przekazuję i one dobrze wpływają.
Tak, bo to jest ciekawe, jak o tym rozmawiamy, ja też mam takie przekonanie, że jakoś tak mi jest lepiej. Więc no, to jest może też element tej praktyki.
Bo to jest ćwiczenie, to jest praktyka, to jest to, co robimy. I myślę, że państwo, którzy regularnie nas słuchają w piątki, mam nadzieję, że też wynoszą trochę takiej radości życia i takiego dobrego nastawienia do niego i też pewnych myśli na to, co by w tym tygodniu poćwiczyć.
Właśnie, myśmy zachęcały do ćwiczenia, do robienia ćwiczeń tydzień temu. Pani doktor podała taką listę 11 czynności, które mogą nam pomóc no, stać się bardziej optymistycznym, z większym dystansem patrzeć na życie. I tutaj dobrnęłyśmy do
ostatniego, 11, którego nie omówiłyśmy.
Za pomocą wyobraźni.
Działanie za pomocą wyobraźni. No i to właściwie o tym my dużo słyszymy, w wielu sytuacjach się o tym mówi, żeby wyobrazić sobie swoje przyszłe życie, jakie by ono było, żeby było takie, jak my chcemy. No może nie aż idealne, ale wspaniałe. Ale też wyobraźmy sobie przeszkody, jakie musieliśmy pokonać, żeby dotrzeć do tego. To ono tak samo nie przyszło, tylko pewne rzeczy musieliśmy zrobić, włożyć w to pewien wysiłek. Więc jakie włożyliśmy? Co zrobiliśmy? Czego dokonaliśmy? I tu jest takie zalecenie, żeby prowadzić zapiski przez 4 dni po kolei, po 20-30 minut dziennie. Wyobrażać sobie i zapisywać to wszystko. Co nam stanęło na drodze? Jak sobie poradziliśmy z tym? Jak się czujemy, kiedy osiągnęliśmy to, o co nam chodzi? Ile czasu nam to zajęło? No jakby uruchommy wyobraźnię. Przez samą wyobraźnię to już jest tak, jakbyśmy w połowie to zrobili. I wobec tego chodzi o to, żeby opisać, co konkretnie, jaką przeszkodę pokonałeś po drodze. Zwróć uwagę, jakie masz negatywne myśli. I to mi się tutaj bardzo podoba. Znajdź sposoby na poradzenie sobie z nimi. Na przykład, może założyłam sobie tyle a tyle, ale może mniej też mnie zadowoli. Może wystarczy. Może wystarczy świetne zamiast doskonałego. Może zrobię coś zupełnie innego, niż na początku mi się wydawało i to też będzie super. Może w tym wypadku spokój wewnętrzny jest więcej wart niż spełnienie określonego oczekiwania, które jest wielkim wysiłkiem i bardzo kosztowne. Ale wybieram jednak, rezygnuję z tego i nie jest to porażka, tylko wybrałam spokój wewnętrzny. On ma większą dla mnie wartość w tym momencie. Może zacznę odróżniać to, czego chcę, od tego, czego potrzebuję. I znowu, troszkę jakby to nie jest obniżenie lotów, to jest bycie realistycznym. A może docenię swoje mocne strony, które doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem. Więc zamiast patrzeć na to, czego nie mam, patrzę, co ja mam, już zrobiłam, tak. Czego dokonałam, tak? A może dopuszczę do świadomości, że nie mam nad czymś kontroli. Jeżeli nie mam nad czymś kontroli, to może trzeba tę sprawę odpuścić, a nie pchać i walić głową w mur. Może zapomnę o starych zranieniach, może one dzisiaj już nie są potrzebne, mogę im pozwolić, odlećcie gdzieś tam sobie w świat i zostawcie mnie w spokoju. Kiedyś mi to było potrzebne, żeby ich pilnować, ale dzisiaj może już nie. Jeśli może są już tylko plecakiem na plecach, który mi ciąży. Może zacznę sobie udzielać życzliwych, mądrych porad, bo one działają. A przestanę się krytykować i robić sobie wyrzuty.
No tak, bo to też odbiera energię.
Ale to w ogóle nic nie daje, to nam tylko podcina skrzydła. Odbiera nam energię, tak. Więc dlatego w tej wyobraźni możemy nie tylko wyobrazić sobie ten świat wspaniały, który chcemy sobie stworzyć, ale drogę do niego i też na tej drodze pozmieniać pewne podejścia, nasz sposób myślenia, nasz styl życia, nasz styl myślenia. Jeżeli to zrobimy, to automatycznie działamy na 40% naszego szczęścia, na które mamy wpływ, bo tylko 10%, przypominam, materialne. A też podnosimy ten bazowy poziom szczęścia, który ma być genetycznie jakby zapisany w 50%, ale możemy ten bazowy podnieść. Także to bardzo optymistyczne wszystko.
Bardzo. I ja bym chciała teraz płynnie od tego optymizmu przejść do altruizmu, któremu mamy dzisiaj poświęcić nieco więcej czasu. Powiedziała pani doktor, że należy zbierać wspierające cytaty. Ja właśnie taki cytat tutaj znalazłam, buddyjskiego mnicha. Wszelka radość na świecie pochodzi z tego, że życzymy szczęścia innym.
Ha! Trochę to nie pasuje do naszej kultury, co?
Indywidualistycznej.
Każdy łokciami do przodu, asertywność, zabij wszystkich, a pchaj się do przodu. Oczywiście asertywność ma zupełnie inne znaczenie, to znaczy sięgaj po to, co chcesz, nie urażając innych, ale w takim potocznym znaczeniu niekiedy jest rozumiana opacznie. To ciekawe, dlatego że w tych krajach azjatyckich dużo bardziej liczy się społeczność niż indywidualność. I tak wyobraźmy sobie taki przykład, że ktoś wymyślił ogień. No to w naszych warunkach, jak się wymyśli, jak popatrzy się na szkolne zachowanie dzieci, które niestety utrwala się potem u dorosłych, to jeżeli ktoś wymyślił coś, czego inni nie wymyślili, to trzeba mu to zepsuć, zniszczyć, zadeptać, a tego dzieciaka pokazać mu jego miejsce w szeregu, żeby się nie czuł za dobry, prawda? Więc jeżeli ktoś wymyślił ogień, to w naszej kulturze będzie ty wymyśliłeś, czekaj, ja ci to odbiorę, bo ja to chcę wymyślić. Ale w kulturze wschodu to będzie, jeżeli ktoś wymyślił ogień, to my wszyscy na tym skorzystamy. Sukces jednej osoby jest sukcesem naszej społeczności. Ktoś kiedyś wymyślił samochód, wszyscy nim jeździmy. Ktoś kiedyś wymyślił ogień i zrobiło nam się ciepło w domach. Ktoś kiedyś zaczął piec ciasto drożdżowe i zaczęliśmy odżywiać się dobrym chlebem. Więc pojedynczy sukces przekłada się na sukces całości. I fajnie by było, gdybyśmy to zmienili, takie myślenie, i uczyli nasze dzieci, że jeżeli ktoś w klasie jest bardzo zdolny, to być może on w życiu zrobi coś takiego, co się przełoży na dobro dla wszystkich. To nie jest tak, że on wszystkim zabierze. No, chyba, że będzie bankierem.
Czyli nie myślimy ja o mnie dla mnie, tylko myślimy, co permy. Możemy dać. Tak, permy.
Ale też o innych, żebyśmy nie byli zawistni. Dlatego, że jakby jeszcze ja tutaj nie mam tego cytatu, ale wygląda na to, że zawiść, zazdrość są głównym źródłem całego nieszczęścia na świecie. Natomiast bycie dla innych, życzliwość, miłość, okazywanie szacunku innym, to jest coś, co wyczyszcza te negatywne emocje w takim patrzeniu globalnym. No więc altruizm na pewno do tych należy.
No właśnie, pani doktor, czy są korzyści? To takie pytanie retoryczne w sumie, bowiem, że pani doktor twierdząco odpowie.
To nie ja,
taką
to
mam nadzieję. Ale pani się z tym zgadza akurat, tak?
Ja się akurat zgadzam. Altruizm to bezinteresowna troska o dobro innych, chęć niesienia im pomocy, czyli oferowanie innym naszej szczerej życzliwości w myślach, słowach i czynach, bez dbania o własne zyski.
No, trudne do wykonania.
Ja myślę, że wprawdzie musimy przyjąć też, że taki czysty altruizm to może istnieje, ale tak naprawdę my też mamy satysfakcję, jak sprawimy komuś radość i przyjemność.
I też nie ma w tym nic złego.
I nie ma w tym nic złego i to jest nasza za to zapłata. Gorzej, jak my się pchamy do ludzi z jakimś naszym pomocą i chęcią zmienienia ich życia na lepsze, o co oni nie proszą i tego nie potrzebują, ale my chcemy mieć poczucie kontroli nad nimi, przeżywać satysfakcję, że pomogliśmy chodzić i głosić to wszem i wobec. No to wtedy oczywiście to nie jest altruizm, tylko wpychanie się ludziom z butelki w ich prywatność. To jest zawsze gra na linię, żeby być altruistą. I ja też myślę, że wielu ludzi, którzy nie doznali w rodzinach swoich dużej ilości życzliwości, takiej miłości, uważności, troski, właściwie ma trudności z uwierzeniem, że ktoś inny może dać coś tak za friko. I zawsze ja takie słyszę potem wypowiedzi, no tak, opłacało się.
Bo jest też takie powiedzenie, pani doktor, no free lunch, także, czyli jak ktoś coś ci daje, to na pewno będzie oczekiwał jakiejś zwrotnej sytuacji, tak?
No i jeszcze jest jedna rzecz, która mnie się na przykład bardzo nie podoba w kulturze amerykańskiej, która przez filmy wchodzi do naszej świadomości, że jak ja coś dla ciebie, to ty mi jesteś teraz winien.
No właśnie, to jest to no free lunch, tak?
No w biznesie to tak troszkę można by tak przyjąć, ale w naszych stosunkach międzyludzkich oczywiście, że gest serca wymaga zapłaty w formie powiedzenia dziękuję i koniec. To nie jest tak, że jeżeli ja coś zrobiłem dla ciebie, ty musisz zrobić tyle samo dla mnie albo więcej, żeby mi się wypłacić. Będziemy eskalować.
Tak, będziemy biec do sklepu i kupować prezent, bo tutaj ja dostałam na przykład od pani doktor piękny prezent, a dostałam. I teraz kombinuję, co tu zrobić, tak? Do Tajlandii nie pojadę.
Nie, ja wiem, że pani tam ma w torebce coś dla mnie też.
Zawsze. Pani doktor, ale to nie biznesowa sytuacja,
to nie biznesowa sytuacja, tylko pamiętajmy, że niektórym osobom jest trudno zrozumieć, że można być altruistą. Będą przesadzać korzyści, które ktoś z tego czerpie. Natomiast korzyści są i nawet niektóre są nieuświadomione.
Mamy listę korzyści z altruizmu płynącą? Mamy.
Więc korzyści z altruizmu to są takie. Czujemy się szczęśliwsi, jesteśmy zdrowsi, mamy większe powodzenie w pracy i w miłości. Na przykład George Weiland, to chyba nie ten od pieców gazowych, przeprowadził badania studentów i okazało się, że wśród męskich studentów postawa altruistyczna w czasie studiów okazała się jednym z 5 czynników wskazującym na sukcesy w obszarze zdrowia, psychiki, relacji społecznych i pracy zawodowej w następnych 10 leciach. Czyli jeżeli taki młody człowiek już jest do innych nastawiony na tak, na otwarcie i życzliwie, to mu się wypłaci na każdym polu jego życia. Czyli to zagarnianie pod siebie, co jest teraz takie modne, ludzie parkują na dwóch miejscach parkingowych, bo jestem taki właśnie ważny, długofalowo niestety się nie wypłaci. Sonia Lubomirski, która bardzo dużo zrobiła badań na temat szczęścia, mówi, że altruizm buduje więzi, no bo wiadomo, ludzie lubią miłych ludzi. Odciąga też altruizm od własnych trosk, nie skupiamy się na rzeczach błahych, nie robimy z igły widły. A dzięki neuronom lustrzanym, to jest takie dobre odkrycie ostatnich lat, okazuje się, że my odbieramy bardzo mocno coś, co się dzieje z drugim człowiekiem, a on to, co z nami. To jest to bardzo ważna uwaga zawsze dla nauczycieli, kiedy wchodzą do klasy, bo uczniowie odbierają ich nastrój. Właściwie powinni być w dobrym i pełnym miłości do uczniów. Więc poczucie szczęścia innych oddziałuje na nas, poczucie szczęścia nasze oddziałuje na innych. No chyba, że ktoś nie ma gotowości do przyjęcia szczęścia tak w ogóle, bo to go rani i jest za trudne. Bardzo ważne jest, żeby tę osobę, którą obdarowujemy w jakiś sposób, znaczy właśnie samo się to dzieje, zaczynamy ją traktować jako kogoś, kto ma dla nas znaczenie. Czyli ta osoba rośnie w naszych oczach. A siebie wtedy czujemy, odczuwamy jako mogących wiele, silnych, użytecznych, a nasze życie nabiera sensu. Na przykład Viktor Frank w czasie, kiedy był w obozie koncentracyjnym, wspomina coś takiego, że pamięta ludzi, którzy wędrowali od baraku do baraku, by pocieszać, dawać nadzieję, ofiarować nawet ostatni kawałek chleba. Nie było takich zbyt wielu, ale są dowodem na to, że człowiekowi nie można odebrać swobody wyboru swojego postępowania. I
niezależnie od warunków zewnętrznych. Tak, tak, tak. Pani doktor, a czy są jakieś zawody na przykład, w których ludzie są bardziej altruistyczni, bardziej szczęśliwi, bo to jedno z drugim się łączy, albo mniej?
No właśnie, to są badania Seligmana między innymi, które są dosyć zaskakujące, ale pamiętajmy, że to nie było na polskiej populacji. Najszczęśliwsi, najbardziej zadowoleni z życia są przedstawiciele zawodów, które dużo dają innym. Duchowni, strażacy i nauczyciele nauczania początkowego. Tak im wyszło w tych ich badaniach, że w tych zawodach ludzie mają najwięcej satysfakcji z tego, co robią.
Pytanie, dlaczego akurat nauczania początkowego? Czy te małe dzieciaczki mają jeszcze w sobie też tyle takiego optymizmu, radości życia? Są takie nieskrępowane niczym, nie są sztuczne, nie kombinują? Czy wysiłek, jaki się wkłada?
Ja myślę, że nauczyciel nauczania początkowego czuje, że ma do czynienia z mięciutką plasteliną, którą rzeźbi. I jeżeli robi to dobrze i te dzieci się rozwijają, kwitną i są szczęśliwe, to myślę, że ma poczucie, że robi coś bardzo ważnego.
Że jest trochę demiurgiem, tak? Rzeczywistości.
Jak ja czasem myślę, że my oddajemy dzieci na przykład niesprawdzonym ludziom do rąk i oni lepią z tych dzieci nie wiadomo co. Wrzeszczą na nie, krzyczą. Wprawdzie też przyznam, że dużo jestem w szkołach i bardzo dużo nauczycieli nauczania początkowego są wspaniałe osoby, które kochają dzieci. Ale spotykam się też, że ryczą na nie po prostu nauczyciele, powodując takie zasklepienie ich sobie, takie przerażenie. To są grzeczne dzieci potem. One nie są grzeczne, one są
zastraszone.
Zastraszone. Tak? Ale najmniej szczęśliwi są prawnicy, bankierzy i ludzie wykonujący zawody o wysokim statusie społecznym. To jest szokujące dla mnie.
Zwłaszcza, że okazuje się, że szczęście nie równa się pieniądze. Czyli pieniądze nie równają się szczęściu. Może tak, w ten sposób.
Tak, to wcześniej mówiliśmy o tym, że pieniądze i materialne dobra najwyżej 10% i na krótko.
No i to się
natomiast potwierdza. Natomiast tutaj, że ta wysoki status społeczny, do którego my wszyscy tak byśmy chcieli dążyć i go osiągnąć, spowoduje, że będziemy najmniej szczęśliwi. Oczywiście, jaką drogą do niego dojdziemy? Czy to jest tak, że my dostajemy władzę i w związku z tym ludzi poniżamy, nie mamy do nich szacunku, zmieniamy się pod wpływem tej władzy? Może tak być. Ale co ciekawe, w badaniach Seligmana z 2005 roku wyszło, znowu, to są badania amerykańskie, prawnicy są najbogatszą i najbardziej depresyjną grupą zawodową ze wszystkich przebadanych. U nich występuje wyższy od przeciętnego wskaźnik alkoholizmu, zażywania narkotyków i rozwodów. No próbują to tłumaczyć w książce tym, że są uczeni agresywności, osądzania, antagonizmu, pesymizmu, emocjonalnego zdystansowania. No prawnicy to są przecież radcy, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie. Prawda? Więc to są takie zawody wymagające takich postaw życiowych. Ja na przykład bym nie potrafiła być sędzią, nigdy bym nie wiedziała, czy rozsądzam sprawiedliwie, czy nie. No i teraz co robić, jak ćwiczyć?
A można wyćwiczyć?
A można, można.
A, to świetnie, to
no, my jesteśmy przecież dzisiaj optymistyczni, to styczeń. Więc Sonia Lubomirski, do niej wracam, fajnie, bo takie nazwisko polskie, mówi o Dniu Dobroci. I tutaj jest takie zalecenie. 5 dobrych uczynków, 1 raz w tygodniu przez 6 tygodni. Myśmy dużo mówiły przy innych okazjach o tym, żeby codziennie zrobić coś dobrego dla świata i zobaczyć, co inni zrobili dobrego dla świata, żeby zauważać tą pozytywną stronę. Natomiast wynikło różnego rodzaju badań. Ile tych uczynków, kiedy, jak często, jak długo, to takim wyszło. 5 uczynków, 1 dzień w tygodniu przez 6 tygodni.
To jest to ogarnięcie, pani doktor. To nie jest jakieś wyzwanie ponad miarę, moim zdaniem.
Nie jest. I okazuje się, że to skumulowanie tych dobrych uczynków jednego dnia daje lepsze efekty niż ich rozłożenie w czasie. Ale w te uczynki trzeba włożyć serce, robić je bez przymusu, ochoczo, nie oczekując korzyści. Patrzmy w oczy osobie, dla której coś robimy. Czyńmy to z szacunkiem do niej. Nie oceniajmy negatywnie człowieka za to, że potrzebuje pomocy. Oczywiście Dzień Dobroci, czy działanie takie altruistyczne, to nie jest tak, że musimy koniecznie szukać osób, które potrzebują pomocy. To jest też taki po prostu dzień życzliwości. Na przykład na stronie 178 na 179 w naszej książce, wciąż mówimy o sile rezyliencji, Glenna Sheraldiego. Są takie różne przykłady, 2 strony przykładów, może kilka przeczytam. Zrób komuś masaż, pomóż dziecku odrobić lekcje, zorganizuj niespodziewane przyjęcie urodzinowe, dokonaj wpłaty na jakiś cel charytatywny, zadzwoń do kogoś tylko po to, żeby mu powiedzieć cześć, powiedz komuś, że go doceniasz i wyjaśnij dlaczego, wyślij komuś kartkę z życzeniami i ze słowami myślę o tobie. Czyli to nie, te osoby nie potrzebują pomocy. My je po prostu doceniamy, my je zauważamy. My nawiązujemy kontakt. Czyli nie każda rzecz to jest taka, że my musimy przez całą noc coś robić gdzieś tam. Tylko to są takie małe gesty. W ramach tych 5 rzeczy dobrych, które zrobimy w ciągu dnia, mogą być i takie mniejsze, i takie większe. Sęk w tym, żeby to zaplanować.
Widzę tutaj kapitalne określenie partyzancka dobroć, pani doktor. Gdyby pani to rozwinęła.
Zaraz rozwinę. Tylko tutaj jeszcze chciałam to jedno powiedzieć, że jak planujemy te 5 uczynków, każdego jednego dnia w tygodniu przez 6 tygodni, to samo planowanie poprawia nastrój. Nie tylko działanie, ale też przewidywanie, co my zrobimy. Bo wyobraźnia powoduje, że to jest troszkę tak, jakbyśmy to już zrobili. Czyli to nam podnosi nastrój, jak my to planujemy. Bardzo dobrze, żebyśmy nie skończyli na planowaniu oczywiście, tylko wykonali je i żebyśmy za dużo na siebie nie wzięli, żebyśmy ocenili, ile możemy. A partyzancka dobroć, to są takie altruistyczne akty znienacka. Bo dobroć nie wymaga misternych planów. Chyba, że chcemy sobie właśnie podnieść poczucie szczęścia i te 6 tygodni, 1 dzień w tygodniu, 5 uczynków. Ale taka partyzancka dobroć, to jest po prostu, czasem widzimy, że coś trzeba zrobić. No i spontanicznie to robimy.
Na przykład pani doktor, czy ja pani doktor przynoszę coś, niezależnie od tego, czy ma pani urodziny, czy to są święta. Po prostu pomyślałam o pani, pani o mnie, jest czekoladka w torebce.
O, jaki to jest miły, albo pół kanapki. Tak, ale właśnie takie podniesienie śmiecia. Takie przywołanie psa, którego ktoś szuka, widzimy, że on jest daleko, przytrzymamy tego psa, żeby... No, takie małe gesty. Inna rzecz to jest taki pomysł, żeby zrobić sobie dziennik, w którym będzie się zapisywać akty dobroci spełnione w tym tygodniu. Bo uświadomienie ich sobie wpływa na nasze uczucie. A, już nie pamiętam, jeszcze i to zrobiłam, i to zrobiłam. Ojej, chyba rzeczywiście jestem w porządku, moje życie ma sens. A czasem zastanów się, co jest bardziej satysfakcjonujące? Dobry uczynek czy zakupy? Czy nie niedobre, czy zarabianie pieniędzy więcej? Danie coś komuś, czy danie coś sobie? Czyli znowu te zakupy. Większość ludzi uważa, że więcej satysfakcji przynosi akt altruizmu niż sprawianie przyjemności samemu sobie.
Ja bym chciała pani doktor zakończyć tutaj pięknym cytatem. Dużo cytatów się pojawiało w tych ostatnich audycjach i to będzie takie podsumowanie i kropka nad i. Kiedy byłem młody, podziwiałem ludzi mądrych, teraz kiedy jestem stary, podziwiam dobrych. To też cytat z książki, strona 181.
A jeszcze dodajmy, że być może kiedy byłem młody, podziwiałem bogatych, teraz kiedy jestem stary, podziwiam dobrych.
Tak jest. Zupełnie się z tym zgadzam.
Zmieniamy wersję, ale pamiętajmy, bogactwo nie daje szczęścia.
O czym mówiłyśmy już wielokrotnie.
Ale będziemy do tego wracać, żebyśmy nie wydawali głupio pieniędzy na zakupy i na zewnętrzne objawy doskonałości, tylko żebyśmy myśleli, czuli, działali pięknie.
Bardzo dziękuję za kolejną porcję optymizmu i altruizmu, dr Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo.
Iwona Damska, ja również. Zapraszamy za tydzień, piątek.
Do usłyszenia za tydzień.
O stałej porze. Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.